Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, mówimy słonecznie, bo pada za oknem we wtorek 2 września. Mariusz Tałajkowski audycję zrealizuje. Sławek Orlik przygotował tematy do dzisiejszego programu, zmontował także telefony. No i czeka na słuchacza, a ja się nazywam Janusz Wilczyński. A Sławek czeka pod numerem 510-37-36. Już można dzwonić, już można rozmawiać. Czujny, przypomnę, czynny całą dobę, 510-37-32. Mail, czas reakcji, małpa, radioszczecin.pl. Zaczniemy opinie słuchaczy zostawione pod właśnie numerem czujnym 510-37-32 od kwestii hałasu w mieście. Otóż w 2024 roku zostały upowszechnione takie badania z raportu Narażenie ludności na hałas w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Główny Urząd Statystyczny taki raport przygotował i z danych wynika, że Szczecin jest najgłośniejszym polskim miastem w czasie nocnym, ale nie tylko nocnym, o czym świadczy telefon naszej słuchaczki.
Dzień dobry, mam na imię Barbara, dzwonię ze Szczecina, z Placu Rodła, konkretne miejsce. Ja chcę powiedzieć o horrorze, który przeżywamy w momencie, kiedy się zaczyna właśnie popołudniowy ruch przez te weekendowe wieczory. Tu są notoryczne zjazdy jakichś szatańskich motocykli, po 6 sztuk jeżdżą. Tak ryczą, tak trąbią, że po prostu zwariować można, a samochody tuningowane bez przerwy strzelają i ludzi straszą. Po prostu strach jest stać na światach, ponieważ ci wariaci jak podjeżdżają, to jeszcze bardziej hałasują, a w mieszkaniu to w ogóle nie można wytrzymać bez zamkniętych okien. Także to może nie chodzi o to, co jeździ po tej drodze, ale o to, co po prostu przeraża. Dziękuję, do widzenia.
Do widzenia. No cóż, po pierwsze kontrole policji i odsyłanie takich maszyn, czy to samochodów, czy to motocykli na przegląd techniczny, czy wszystko jest ok, szczególnie z tłumikami tych pojazdów. No a druga sprawa to czekamy na to, aż w Polsce zawitają również do Szczecina radary akustyczne, które są we Francji czy w Niemczech. U nas jeszcze trzeba zmienić ustawę Prawo o ruchu drogowym, żeby takie radary mogły się pojawić. One robią zdjęcia pojazdów, które emitują nadmierny hałas. No i tak jak w przypadku przekroczenia prędkości są konsekwencje. Ale rzeczywiście Szczecin należy do najgłośniejszych miast w Polsce. No i problemem jest to, że władze miasta niespecjalnie z tym, mówiąc delikatnie i oględnie, problemem walczą. Jest to na liście problemów palących na pewno nie najważniejszy problem, a przecież istotny dla wielu osób, także dla zwierząt, które przebywają w mieście. Do tego tematu będziemy zapewne wracali, a teraz czas powiedzieć, o czym dziś w audycji. Już za kilka minut naszym gościem będzie pani dyrektor jednej ze szczecińskich podstawówek, a rozmawiać będziemy na temat planów lekcji, bo plany lekcji trudno złożyć. No i napisały do nas oburzone mamy czwartoklasistów jednej ze szkół podstawowych, gdzie okazało się, że dzieciaki mają 4 dni w tygodniu po 12 zaczynać lekcje, czyli powinny wracać o 17.30 do domu w czwartej klasie. No cóż, ciężki żywot ucznia. No i zapytamy naszego gościa, z czego wynika taki, a nie inny plan lekcji, czy można go zmienić. No i będziemy oczywiście oczekiwali także na komentarze naszych słuchaczy w tej sprawie, czy jest to jakiś problem. Potem porozmawiamy o udogodnieniu dla tych, oby nas to nie spotkało, których dotyka stłuczka na drodze. W aplikacji mObywatel pojawiła się nowa funkcjonalność mStłuczka. Na czym polega, jak ułatwia życie tym, którzy mają stłuczkę? O tym będziemy rozmawiali z naszymi ekspertami około godziny 12.30. Czy ten program mStłuczka ma same blaski, czy ma też swoje cienie. A na zakończenie naszej audycji powiemy w kontekście nocnej prohibicji na sprzedaż alkoholu u nas w godzinach od godziny 23 do 6, która obowiązuje od 8 sierpnia, o inicjatywie władz Krakowa i jednej z tamtejszych organizacji. Mianowicie inicjatywa jest taka, żeby nocną prohibicję wydłużyć. Niekoniecznie w całej Polsce, ale najpierw w Krakowie, żeby nie była ta nocna prohibicja do godziny 5.30, tak jest w Krakowie, czy też do 6 w Szczecinie, ale nawet dłużej, żeby alkohol można było kupić dopiero po godzinie 8 czy 9 rano. Czy jest taka możliwość, czy są na to szanse, czy musi się zmienić prawo ogólnopolskie? O tym będziemy rozmawiali z naszym gościem, przedstawicielem krakowskiego magistratu. Ale oczywiście crème de la crème w naszej audycji jest najważniejsze, czyli opinie słuchaczy, bezpieczeństwo na drogach, lekceważenie zakazu skrętu w lewo. Proszę bardzo.
Nie o podat skrzyżowania ulic Mickiewicza, Poniatowskiego i Trauguta w Szczecinie i na skrzyżowaniu jest zakaz skrętu z ulicy Trauguta w Mickiewicza w kierunku do centrum. Znak ten jest motorycznie łamany, co stwarza zagrożenie dla pieszych, którzy przechodzą i mają wtedy zielone światło. W czasie skrętu samochody też blokują na całym skrzyżowaniu ruch. W poprzednim tygodniu przechodząc byłam zdziwiona, bo znak ten złamał również radiowóz policji, który nie jechał na sygnale. Na skrzyżowaniu są kamery. Może warto by było je przejrzeć i nałożyć mandaty kierowcom, którzy łamią zasady bezpieczeństwa. Dziękuję.
No właśnie, po co są te kamery na skrzyżowaniach, tylko gdy dojdzie do wypadku, unieruchomienia skrzyżowania z powodu jakiegoś zatoru, to wtedy jest interwencja, czy też właśnie warto by było, żeby takich kierowców, którzy łamią przepisy o zakazie skrętu w lewo, wyłapywać? Sprawdzimy, dziękujemy za ten sygnał, a teraz wracamy do audycji z wczoraj. Krzysztof Kukliński rozmawiał z rzecznikiem Sądu Okręgowego w Szczecinie. Sprawa dotyczy tak zwanego EKRS-u, czyli wpisanie firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. 2 miesiące słuchacz na to czeka, no i paraliżuje to jego działalność. Przypomnijmy, co na temat tego czasu oczekiwania, dlaczego on ostatnio tak się wydłużył, mówił sędzia Konrad Kujawa na naszej antenie wczoraj.
Faktycznie ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym stanowi o 7-dniowym terminie do dokonania wpisu. Jest to termin instrukcyjny, nie obwarowany żadnymi sankcjami wobec sądu i w istocie jest on nierealistyczny, a to ze względu na skalę wpływu spraw do szczecińskiego Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego. On jest każdego miesiąca grubo większy niż 1000 spraw. Na przykład w lipcu bieżącego roku tych spraw wpłynęło 1228. No i zapewne jeszcze w przypadku naszego słuchacza wpływ miał okres urlopowy, który właśnie się kończy. Jeżeli okazałoby się, że doszło do nieuzasadnionej przewlekłości w postępowaniu, stronie przysługuje tak zwana skarga na przewlekłość, którą może złożyć do Sądu Wyższego Rzędu, w tym wypadku Sądu Okręgowego w Szczecinie. Ale chodzi o nieuzasadnioną przewlekłość.
Jakie to są kategorie nieuzasadnionych przewlekłości? Sezon urlopowy? Wspomniał pan, że właśnie taki mieliśmy. Czyli ten jest nieuzasadniony.
Albo przede wszystkim obciążenie sprawami.
Aha, no dobrze, to jest zrozumiałe. A sezon urlopowy, bo pan wspomniał o nim.
No sezon urlopowy także w pewnym sensie przedłużył rozpoznanie spraw.
Ale czy jest uzasadniony, czy nie? Czy można się powoływać na ten wątek?
Powoływać przy rozpoznaniu skargi na przewlekłość postępowania?
Sąd na przykład może taką skargę odrzucić, powiedzieć, że przepraszam, ale była uzasadniona przyczyna, ponieważ były wakacje.
Pewnie same wakacje nie będą samą jedyną przesłanką oddalenia takiego wniosku. Sąd zbada wszystkie okoliczności.
No cóż, tyle sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie, Konrad Kujawa, we wczorajszej audycji. Rozmawiał z nim Krzysztof Kukliński. Jeżeli byłoby tak, że petenci muszą czekać 2 miesiące, bo jest sezon urlopowy, to coś jest nie w porządku, bo to prezes sądu powinien zapewnić ciągłość pracy i niezachwianie terminów, które obowiązują. Przypomnijmy, co nasi słuchacze na ten temat mówili w czasie reakcji.
Jarek ze Szczecina, ja dzwoniłem w sprawie KRS-u. Chciałem dodać jeszcze jedną rzecz. To nie jest usługa za darmo. Ja złożyłem dwa wnioski, czy to spółka złożyła dwa wnioski, za które za każdy zapłaciliśmy 350 zł. No teraz jak ja mam się czuć jako obywatel, jak no, mimo płatności ta usługa nie została wykonana. Nie wiem, kiedy będzie wykonana. No to jest to coś, moim zdaniem, bardzo nagannego. Tym bardziej, że nie ma żadnej informacji, jeszcze raz, dlaczego są opóźnienia, kiedy to będzie działało i tak dalej. Proszę też zapytać przedstawiciela, tam, nie wiem, rzecznika sądu, dlaczego na stronie internetowej nie ma żadnych informacji. No, coś tutaj nie działa. No, zdrowia.
Zdecydowanie coś tutaj nie działa i po wczorajszej rozmowie z rzecznikiem sądu jeszcze jedna opinia.
Dzień dobry, Paweł, jest odnośnie KRS. Zabrakło, panie redaktorze, jednego pytania. Czy oni w tym sądzie zrobili coś, cokolwiek? Wiedząc, jaka jest sytuacja, czy poinformowali władze państwowe o tym, żeby ulżyć nam obywatelom? Bo jak ja coś muszę zanieść do urzędu, to w zębach i w terminie, pod groźbą kary. Ale jak oni coś muszą mi dać, to już groźby kary nie ma żadnej. Dziękuję bardzo.
I tu jest zmiana filozofii działania urzędów, czy całego państwa. Czy to jest państwo dla obywatela, czy obywatel jest dla państwa? Ciągle mamy wrażenie, że te proporcje są rzeczywiście nierówne, tak jak słuchacz powiedział. My mamy obowiązki i powinności, jesteśmy surowo rozliczani, natomiast w drugą stronę niestety jeszcze to nie działa. Tyle na razie w tej sprawie. 16 minut po godzinie 12. Za chwilę pierwszy gość. Jeszcze komentarz do wczorajszego tematu związanego z tekstyliami. Tekstylia, no właśnie, my w Szczecinie nie mamy odbioru tych tekstyliów z naszych nieruchomości, z wiat śmietnikowych. Musimy te tekstylia dostarczyć do ekoportów. No i nastręcza to dużo problemów, więc w ogólnych koszach na odpady zmieszane lądują tekstylia. W tej sprawie komentarz słuchacza.
Konrad ze Szczecina. Ja prowadzę pralnię. Spotykamy się z jakością ciuchów na co dzień, że klienci często przynoszą nam spodnie, kurtki, garsonki, gdzie koszt wyprania, przykładowo kurtki, jest 50, 60, 70 zł, a klient mówi, ale ja tą kurtkę kupiłem za 50 zł w znanym sklepie typu Lidl czy Carrefour. I dlaczego to tyle kosztuje? To mi łatwiej jest ją wyrzucić i kupić nową. No i wtedy klient faktycznie stoi przed dylematem, czy zapłacić za pranie kurtki 70 zł, czy po prostu kupić całkowicie nową kurtkę. I często decyduje się na ten drugi wariant, czyli kupuje po prostu nową kurtkę. A z drugiej strony kurtki za 50-60 zł są tak słabej jakości, że zazwyczaj po praniu one nadają się już do wyrzucenia. Więc klienci po prostu je często wyrzucają i kupują kolejną. No i tak tworzymy nadmiar niepotrzebnych rzeczy. Dzięki bardzo, pozdrawiam.
Pojawia się trend naprawiania rzeczy lekko uszkodzonych i my pochwalamy ten trend jak najbardziej. Rzeczywiście kuszą promocje w różnych sklepach, szczególnie w internecie, zakup kurtki za 60-50 zł, ale warto się zastanowić, czy nie lepiej kupić dobrej jakości ciuch, który będzie nam służył nie jeden sezon, tylko dobrych kilka lat i to pomimo wielokrotnego prania czy też czyszczenia. Tyle na razie w tej sprawie, a teraz rok szkolny rozpoczął się wczoraj, no i pojawiają się pierwsze problemy. Napisała do nas nasza słuchaczka, prosi o anonimowość. Właśnie wróciłam z córką z rozpoczęcia roku szkolnego w szkole w Mierzynie. Otrzymaliśmy plan lekcji, który załączam. Oto jak przedstawia się plan czwartej klasy szkoły podstawowej. Zaznaczam, to są dzieci 10-letnie, które w okresie jesienno-zimowym nawet same nie mogą wrócić po lekcjach do domu ze względu na późną i ciemną porę. Kiedy dzieci mają odrabiać lekcje o 18, kiedy mają zjeść obiad. Wiele rzeczy widziałam. Widziałam lekcje na 10, ale nie tak, żeby 4 dni w tygodniu były po godzinie 12. Dodatkowo pani dyrektor poinformowała, że w tym roku do naszej szkoły dołączyło 109 nowych dzieci. Są to 4 bardzo pełne klasy w przeliczeniu. Razem chodzi niespełna 1000 dzieci do szkoły, a z tego co się orientuję, szkoła była budowana dla 600 dzieci. Rozumiem, gdyby starsze klasy w tych godzinach miały lekcje, ale nie dziesięciolatki. Chyba gmina powinna wybudować nową szkołę i jeszcze tata tym razem właśnie dziecka z tej szkoły też porusza problem tej czwartej klasy. 4 na 5 dni szkolnych dziecko ma na popołudnie. Albo 12 do 16:30, albo na 14 do 17:30. Jak dziecko dziesięcioletnie ma wracać w grudniu o 17:30 ze szkoły? Fakt, w 2 ostatnie dni, ostatnie lekcje to religia i edukacja zdrowotna. Będziemy musieli zrezygnować z tych przedmiotów, pomimo chęci, żeby dziecko uczęszczało na te zajęcia. Jak to się ma do słów kuratora oświaty z państwa anteny? Zachęca do uczęszczania na te zajęcia, ale my mamy wybierać między uczęszczaniem dziesięciolatka na te zajęcia, a powrotem w nocy do domu. Już nie wspomnę o tym, że dziecko w 4 klasie przechodzi z klasy wczesnoszkolnej do klasy właściwej i potrzebuje więcej pomocy w nauce niż starsze dzieci, które potrafią uczyć się same. Kiedy mamy uczyć się na sprawdzian? Od 19 do 22 czy rano, kiedy rodzice są w pracy? I bardzo dziękuję, że do naszego programu przyjęła zaproszenie pani Iwona Kacperska-Kufel, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Przyjaciół Dzieci w Mierzynie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Proszę powiedzieć, pani dyrektor, czy to jest ostateczność, ten plan, czy będą zmiany, czy udałoby się ten plan tak zbudować, żeby dzieci z klasy czwartej nie musiały wracać do domu po 17:30 4 dni w tygodniu?
Panie redaktorze, wczoraj na każdym z apelu od godziny 9 do godziny 11 informowałam rodziców, że ten plan będzie obowiązywał tylko do 12 września, czyli od 15 września będzie nowy plan. Niestety w ostatnich dniach sierpnia były ruchy uczniów. Rodzice w tych ostatnich dniach zapisywali, wypisywali, przepisywali dzieci. Dostawaliśmy również nowe informacje o dodatkowych zajęciach dla dzieci typu ścieżki edukacyjne czy nauczanie indywidualne, które musimy uwzględnić w planie lekcji. W związku z tym, żeby szkoła ruszyła, musieliśmy zmienić plan tak szybko i uwzględnić wszystkie te godziny. W związku z tym jest tak, jak właśnie jest. Jestem również i rozumiem tu rodziców. Jestem zatroskana tą sytuacją. Robimy w tej chwili wszystko, żeby lekcje rzeczywiście kończyły się przynajmniej na tej godzinie 9:10, czyli ta godzina 16:30. Ale nie mogę zagwarantować, że nie będzie takiej sytuacji, że lekcje się będą kończyły o godzinie 17:20. Wręcz myślę, że nie uda nam się tego zrobić, ponieważ liczba uczniów rzeczywiście rośnie z roku na rok, ale tu może nawet nie jest problem w liczbie uczniów, tylko w liczbie oddziałów, bo szkoła wtedy, kiedy była projektowana w 2008 roku, była przygotowana i tu chciałabym to mocno podkreślić i przypomnieć, dla klas 6. To były 6-letnie szkoły podstawowe. I rodzic napisał, że szkoła była dla 600 uczniów, ale na jednej zmianie, tak? Tak to było przewidywane. Więc jeśli chodzi o gabaryty szkoły, my nie przekraczamy jeszcze póki co liczby dzieci. Problem jest w tym, że są w tej chwili, szkoła jest 8-letnia, a klasy 7 i klasy 8 mają najwięcej godzin dydaktycznych, bo w klasach 7 to są 34 godziny, a w klasach 8 jest 35 godzin. I ja klas 7 na poziomie mam 5, a klas 8 4. Dla klas z tych 4-8 do dyspozycji mam 16 sal. Więc tu nie jest problem w liczbie dzieci, tak? Chcę to mocno podkreślić. Jest ich dużo, ale to te 7-8 klasy generują nam godziny. I ja też te właśnie klasy, rzeczywiście od lat przychodzą na te pierwsze godziny. Zaczynamy lekcję od godziny 7:30, klasy 4:08, 7:50, klasy 1:03. też, żeby tutaj skrócić ten czas i rozładować tłok, który jest na terenie szkoły i Mierzyna.
Pani dyrektor, czyli 15 września będzie nowy plan i miejmy nadzieję, że uda się te zajęcia w czwartej klasie do 16.30 maksymalnie
robimy,
poprowadzić.
To znaczy, panie redaktorze, robimy wszystko, żeby tak było. I w tym roku, na ten rok szkolny na terenie szkoły dobudowaliśmy jedną salę dodatkową. Więc naprawdę są tu starania ogromne ze strony gminy, żeby poprawić te warunki, ale no, nie jest tajemnicą chyba dla nikogo, że nasza gmina jest sypialnią Szczecina.
Bo to gmina dobra. Tutaj,
oczywiście, gmina dobra, ale i Gumieńce również, no mam, kontaktuję się z kolegami dyrektorami, tam lekcje do godziny 17.20 czy 17.40, bo jest to uzależnione od dzwonków, od długości przerw, są już od 2-3 lat. U nas ten problem pojawił się w tym roku. Ale podkreślam, robię wszystko, żeby tak tutaj no zminimalizować czy poprawić tę sytuację. Natomiast no, nie jestem w stanie w tej chwili zagwarantować, że któraś z klas do tej godziny 17.20 nie będzie miała tych lekcji.
A czy gmina planuje budowę nowego skrzydła szkoły, powiększenie szkoły, czy coś pani wiadomo na ten temat?
Panie redaktorze, gmina w tej chwili planuje stawianie kontenerów. Dobudowa w sytuacji szkoły w Mierzynie, z tego co ja się orientuję, nie będzie możliwa ze względu na teren, na miejsce. Tak? Tutaj myślę, że no nie byłoby to zgodne z przepisami, ale no nie chciałabym się w tej kwestii autorytatywnie wypowiadać. Natomiast gmina myśli o postawieniu kontenerów. I tyle. No ja tylko mogę apelować do rodziców, żeby wszystkie informacje, czy chcą zapisać, czy wypisać dziecko, żeby też spływały wcześniej. Nie na przykład w dniu rozpoczęcia roku szkolnego rodzice zapisują jeszcze dzieci do naszej szkoły.
A czy
no niestety tak to się dzieje.
Kwestia zajęć edukacji zdrowotnej i religii na pierwszych bądź ostatnich lekcjach komplikuje tu również sytuację w układaniu planu?
Nie, panie redaktorze, no na pewno są to zmienne, które uwzględniamy i w sytuacji naszej szkoły, gdzie mamy te problemy lokalowe, jest to jakieś utrudnienie. Ale to nie są jedyne zmienne, które my uwzględniamy, bo na przykład, jeżeli dzieci mają nauczanie indywidualne, a w naszej szkole jest to 10 dzieci, i to nauczanie indywidualne odbywa się w grupie na przykład do 5 osób. Więc coś za coś. I teraz albo tym dzieciom układamy plan tak, że nie mają okienek i część zajęć mają z klasą, część zajęć mają w grupach, bo taka jest możliwość, albo te dzieci mają okienka i z kolei klasa w tym momencie przychodzi na przykład wcześniej. No, to jest kolejna zmienna, którą musimy wziąć pod uwagę. Czyli jeżeli dzieci mają nauczanie indywidualne, układamy plan, biorąc pod uwagę zajęcia nauczyciela, który może z tym dzieckiem pracować, czyli nauczyciela, który nie tylko ma to nauczanie indywidualne, ale również ma lekcje w innych klasach. Oraz plan tego dziecka dostosować do planu klasy, do której jest zapisany. Także to samo ze ścieżkami edukacyjnymi. Ścieżki edukacyjne odbywają się z jakiegoś przedmiotu, z jednego, dwóch, trzech. A na pozostałe przedmioty dziecko zobowiązane jest uczestniczyć. I ta sama sytuacja, czyli znowu musimy dopasować plan nauczyciela uczącego w szkole, w klasach, pełnych klasach, z planem dziecka, z którym może te zajęcia, tę ścieżkę edukacyjną, na przykład z języka polskiego, z matematyki, z języka angielskiego, prowadzić. A najczęściej ścieżki edukacyjne to jest właśnie język polski, matematyka, język angielski. To są te przedmioty egzaminacyjne.
Czekamy w takim razie, pani dyrektor, na 15 września na zmiany, no i pewnie dostaniemy informacje od rodziców, czy jest lepiej, a dziś dziękuję za naświetlenie tego niełatwego problemu. Nie wiem, czy to węzeł gordyjski aż, ale na pewno kwestia paląca. Pani Iwona Kacperska-Kufer, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Przyjaciół Dzieci w Mierzynie w gminie Dobra. Pozdrawiamy.
Dziękuję serdecznie.
To jest Czas Reakcji we wtorek, 2 września. Teraz wracamy do spraw rad osiedli. Rozmawiamy w czasie reakcji o tych wyborach do rad osiedli. Do 7 września można zgłaszać kandydatów. W wiadomościach po godzinie 12 Elżbieta Bielecka mówiła o tych radach osiedli. Przypominaliśmy, że 28 września w godzinach 9:20 będzie głosowanie właśnie na kandydatów do rad osiedli. Oby się zgłosili, oby byli, oby była wysoka frekwencja, wysoka powyżej kilku procent, żeby po prostu można było wybrać radę osiedli. No i wczoraj rozgorzała u nas dyskusja, jak informować społeczeństwo Szczecina o tych wyborach do rad osiedli, żeby wiedzieli, że te wybory są. Jakimi kanałami w tej sprawie zadzwonili nasi słuchacze?
Dzień dobry, mieszkanka Szczecina. Każda rada osiedla ma tablice informacyjne, na których może umieszczać ogłoszenia i na tej tablicy powinny poumieszczać właśnie informacje o zgłaszaniu kandydatów do rad osiedla. Tych tablic jest kilka, także nie jest tak źle, panie redaktorze.
Dzień dobry, dzwonię w sprawie rad osiedla wyborów. To wszystko zależy od radnych i danego osiedla. Na przykład osiedle Kasztanowe. Radni już od dłuższego czasu publikują w mediach społecznościowych informacje o tym, że takie kandydatury można zgłaszać. Był również organizowany festyn, na którym można było z radnymi porozmawiać i dowiedzieć się więcej w tym temacie. Więc faktem jest, że jeżeli ktoś się nie interesuje, nie zagląda w media społecznościowe, dużo ludzi nie ma pojęcia, że takie wybory są i że jest konkretny budżet na dane osiedle, jak również nie mamy pojęcia o tym, że niebawem będzie w ten sposób, że jeżeli w danych wyborach nie będą kandydaci brali udziału bądź nie będzie odpowiedniej ilości głosów bodajże, to niestety, ale dane osiedle będzie bez rady i to spowoduje problemy z inicjatywami i z imprezami, które można zrobić, ze środkami, które można pozyskać na funkcjonowanie danego osiedla, danego miejsca, w którym żyjemy i które bezpośrednio nas dotyczy. Czy to oświetlenie, czy wyposażenie przedszkola, czy ławki chociażby, czy tablice ogłoszeniowe, czy oznakowanie odpowiednie, czy doposażenie świetlicy osiedlowej, biblioteki. To naprawdę są ważne rzeczy i spore środki, które można zdobyć, jeżeli radni są aktywni. A aktywni radni są wtedy, kiedy mieszkańcom osiedla na tym po prostu zależy i którzy doceniają pracę radnych, bo ona jest naprawdę ważna i dosyć trudna w tym gąszczu przepisów, składania podań i wydepsywania ścieżek, żeby dane rzeczy po prostu udało się zorganizować. Zgłaszajcie się, składajcie wnioski i działajmy w swoich małych, domowych społecznościach. Pozdrawiam wszystkich.
Pozdrawiamy, działajmy, patetycznie mówiąc, w naszych małych ojczyznach, no bo to, co sobie załatwimy, to będzie nasze. Tyle na razie w tej sprawie, a teraz dobra informacja dla tych, którzy niestety, a ja też na przykład doświadczyłem we wrześniu ubiegłego roku, mają stłuczkę. Będzie łatwiej załatwiać wszystkie formalności związane z naprawieniem takiej szkody po stłuczce, a jeżeli stłuczka, to często dlatego, że jesteśmy niewidoczni, więc zaczniemy od apelu naszego słuchacza. Pada deszcz i...
Dzień dobry, Michał ze Szczecina. Ja mam gorącą prośbę do kierowców jeżdżących teraz po mieście, aby włączali światła mijania. Jechałem teraz z Gdańską z centrum w stronę Prawobrzeża i przez ten deszcz po prostu nie widać takich aut, które jadą i strugę deszczu za sobą niosą. Także naprawdę gorąca prośba do kierowców, aby przełączyli na deszcz i ułatwili życie na to. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Nic dodać, nic ująć. Tak to bywa, że kiedy jest dobra pogoda, a potem następuje jej załamanie i pojawiają się opady deszczu, to stłuczek jest więcej. No i mamy nową usługę w M-Obywatelu z myślą o kierowcach. Jest to M-Stłuczka. Z M-Obywatel korzysta ponad 10 milionów ludzi w Polsce i namawiam Państwa do tego, żeby z tej aplikacji korzystać. A jak działa M-Stłuczka? Na czym polega innowacyjność tej funkcji w M-Obywatel? O tym będę rozmawiał z moim gościem, a jest nim pan Rafał Sionkowski, dyrektor Departamentu Identyfikacji Elektronicznej w Centralnym Ośrodku Informatyki w Warszawie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę powiedzieć, na czym polega M-Stłuczka? Mamy stłuczkę i gdy zarówno sprawca, jak i my jako ofiara tej szkody na naszym aucie mamy jakieś uszkodzenia, co możemy zrobić i co nam to ułatwia właśnie M-Stłuczka?
Tak, no do tej pory musieliśmy znaleźć kartkę papieru albo gotowy formularz, który często kierowcy wozili ze sobą gdzieś w schodkach i wypełnić ten formularz. Często było tak, że przepisywaliśmy na ten formularz dane, które już posiadaliśmy w M-Obywatelu, informacje o naszym pojeździe czy informacje o polisie. W tej chwili to się zmienia, bo takie oświadczenie z miejsca zdarzenia możemy razem wspólnie z innym kierowcą spisać bezpośrednio w aplikacji M-Obywatel. Żeby to zrobić, to po pierwsze dwie osoby, czyli i sprawca, i poszkodowany, muszą dojść do porozumienia, muszą wiedzieć, kto zawinił i do tej winy się przyznać, bo wtedy nie trzeba wzywać policji i można tą sprawę wyjaśnić między dwiema osobami. Jeżeli do takiego uzgodnienia już dojdzie, to wtedy obydwie osoby, które mają dostęp do aplikacji M-Obywatel, uruchamiają tą aplikację i razem wspólnie wypełniają formularz bardzo prosty, bo większość danych już posiadamy w aplikacji, takie dane jak informacje o naszym pojeździe, o polisie, informacje o samych nas, więc to wszystko jest do tego oświadczenia dołączane i wysyłane bezpośrednio do naszych ubezpieczycieli, aby mogli szybciej i sprawniej tą szkodę rozpatrzyć i wypłacić nam odszkodowanie.
Warunkiem skorzystania z tej aplikacji M-Obywatel i z M-Stłuczki jest to, że kolizja musi też dotyczyć dwóch pojazdów zarejestrowanych w Polsce. Oby tych kolizji nie było, chciałbym powiedzieć, ale ja przytoczę, że kolizji mamy rocznie w Polsce kilkaset tysięcy. Na przykład w 2022 roku było ich 362 266. To przecież są tylko te zgłoszone. Pewnie ta liczba może być jeszcze większa. Proszę powiedzieć, ważne jest to, żeby jeżeli mamy M-Obywatel, to żebyśmy aktualizowali tę aplikację, prawda? Bo możemy wejść na przykład teraz do swojej aplikacji M-Obywatel i nie widzieć tej funkcji M-Stłuczka. Trzeba najpierw zaktualizować aplikację, prawda?
Tak, trzeba aplikację zaktualizować. Większość nas te aktualizacje ma włączone automatycznie i wtedy w zasadzie o niczym nie trzeba pamiętać, bo aplikacja aktualizuje się samoczynnie. Natomiast jeżeli nie widzimy w tej chwili tej usługi w sekcji kierowcy pojazdy, no to wystarczy wejść do sklepu z aplikacjami, nacisnąć przycisk aktualizuj i ta usługa się pojawi. Co ważne, ona jest dostępna w wersji od 4.65 na ekranie takim do logowania, gdzie wpisujemy swoje hasło. W prawym dolnym rogu jest numer wersji aplikacji i usługa M-Stłuczka została udostępniona wczoraj właśnie w wersji 4.65. No i muszę powiedzieć, że pierwsze szkody zostały już przez naszych obywateli zarejestrowane, więc na gorąco wiemy, że nasi obywatele zaczęli już z tej usługi aktywnie korzystać.
To rzeczywiście jest korzystna zmiana, bo mamy szybką, łatwą i bezpieczną wymianę informacji między uczestnikami zdarzenia poprzez zeskanowanie kodu QR, przekazanie kodu numerycznego, no i potem mamy to oświadczenie w kilku krokach. Wybieramy, czy jesteśmy osobą poszkodowaną, czy sprawcą. potem potwierdzamy swoją tożsamość, wskazujemy pojazdy, dodajemy informacje o uszkodzeniach pojazdów, dołączamy zdjęcia, które powinny jak najlepiej pokazywać uszkodzenia oraz obrazować, co stało się, uzupełniamy dane kontaktowe. Czy ta M-stłuczka gwarantuje nam, że będzie szybsze rozliczenie szkody niż to ma miejsce, kiedy tradycyjnie dostarczamy sami te wszystkie dokumenty, spisujemy te oświadczenia i tak dalej i tym podobne?
Na pewno tak. To też był jeden z powodów, dla których zaczęliśmy rozmawiać z ubezpieczycielami, z UFG na ten temat. Z tego względu, że ręczne spisywanie danych powodowało to, że ubezpieczyciele musieli te dane dodatkowo weryfikować, sprawdzać. Tam pojawiały się bardzo często pomyłki. To znacząco wydłużało sam proces rozpatrzenia szkody przez ubezpieczyciela, więc tutaj te dane trafiają bezpośrednio do ubezpieczycieli, one pochodzą z rejestrów państwowych, z rejestru CEPiK, z rejestru PC, więc one są już potwierdzone, one są podpisane pieczęcią ministra cyfryzacji, więc ubezpieczyciele mają pewność, że te dane są prawidłowe i mogą w 100% tym danym zaufać. I to znaczy, że jakby cały proces rozpatrywania szkody uprości i spowoduje, że obywatele, którzy taką stłuczkę mieli, szybciej dostaną pieniądze ze swojej polisy.
M-stłuczka, nowa usługa w M-Obywatelu. O niej mówił pan Rafał Sionkowski, dyrektor Departamentu Identyfikacji Elektronicznej w Centralnym Ośrodku Informatyki. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. To jest Czas Reakcji. Przy naszym telefonie ekspert pan Filip Grega, ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Jak pan przyjmuje to nową właśnie tę aplikację M-stłuczka? Obyśmy stłuczki nie mieli, ale to często jest poza nami, bo ktoś nie wyhamuje, kto jedzie z tyłu. Zdarzają się różne niebezpieczne sytuacje, teraz właśnie pada deszcz, więc wyobrażam sobie, że tych takich zdarzeń drogowych w mieście będzie więcej. To dobre rozwiązanie?
Co do zasady, bardzo dobre rozwiązanie, ale diabeł tkwi zawsze w szczegółach. Społeczeństwo nam się starzeje. Zaufanie do tych elektronicznych różnych historii u osób starszych, u seniorów i nie tylko takich bardzo seniorów też jest ograniczone ze względu na różne historie, które się słyszy w mediach. Więc obawiam się, że ta usługa co do zasady oczywiście bardzo dobrym pomysłem jest i będzie wykorzystywana, ale tylko przez pewną część społeczeństwa. Jednak mamy taką mentalność, że co na papierze, to na papierze. Oświadczenie spisane, podpisane. Jest pod tym względem, jakoś tak człowiek się czuje o wiele bardziej bezpieczny. Więc tu widzę pewien opór. Drugi i istotny, pan redaktor był uprzejmy zacytować czynności, jakie trzeba zrobić, aby tą aplikację wypełnić. Nie wiem, skąd pan ma tą wiedzę, bo mi się nie udało jej pozyskać z samej aplikacji, bo nie ma wersji demo, a tutaj ukłony do centrum, aby stworzono jakąś wersję demo, żeby człowiek mógł się zapoznać tą aplikacją już teraz, zanim potem w stresie będzie musiał wypełnić rzeczy, których nigdy wcześniej nie robił, żeby sobie na spokojnie w domu zobaczył, jak to mniej więcej wygląda, co tam trzeba wpisać, co zrobić, w jaki sposób. Myślę, że to znacząco podniesie funkcjonalność.
Rzeczywiście w wersji, panie Filipie, demo nie ma, a te informacje, które podawałem podczas rozmowy z naszym gościem z Departamentu Identyfikacji Elektronicznej w Centralnym Ośrodku Informatyki, pochodziły ze strony gov.pl, czyli rządowych stron, ale rzeczywiście wersja demo by się przydała.
Przydałoby się coś takiego, zapoznaj się z aplikacją i taką ćwiczebnię, bo tego się nie da zrobić samemu. Muszą być już dwie osoby, trzeba rozpocząć procedurę między dwoma uczestnikami ruchu, żeby zapoznać się z tym, co tam jest. No to tutaj jest taki brak, którego nie mamy. Co do zasady, oczywiście wszystko, co się da zrobić elektronicznie, sprawnie, bezpiecznie, bo oczywiście ja tutaj powiedziałem tylko o tej sferze mentalnej, bo na pewno te dane są bezpieczne. Ja nie mam wątpliwości co do bezpieczeństwa naszych danych przy okazji używania tej aplikacji, czy w ogóle M-Obywatela. Natomiast chodzi o to takie podejście życiowe zupełnie. Poza tym bardzo istotne jest, żeby w tej aplikacji te wszystkie czynności były dobrze opisane, bo niestety kierowcy popełniają dużo błędów, jeśli chodzi o przygotowanie tego materiału dowodowego dla ubezpieczyciela. Dzisiaj nie trzeba wzywać policji do kolizji i bardzo często unikają tego. tego kierowcy za wszelką cenę, bo już na dzień dobry mandat zaczyna się od 1000 zł, który będzie obligatoryjnie wystawiony i punkty karne do tego, więc ludzie próbują się dogadać. Do tego jeszcze jest mnóstwo takich, którzy no, próbują oszukać drugiego uczestnika ruchu albo no, jak nie oszukać, to przynajmniej z niewiedzy skorzystać. I to rodzi problemy, więc taka aplikacja, która poprowadzi za rękę w sposób bezpieczny, na pewno będzie bardzo dobra, byle to było dobrze ergonomicznie zrobione.
Pan Filip Grega, ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę i bezpieczeństwa.
Dziękuję, wszystkiego bezpiecznego tradycyjnie.
Pozdrawiamy szczególnie dzisiaj przy tych opadach deszczu, ale na drodze przecież zawsze powinniśmy jeździć ostrożnie i bezpiecznie. 12.46, czas reakcji. Teraz telefon od pana Ryszarda. Wracamy do kwestii nocnej prohibicji. Od 8 sierpnia obowiązuje w Szczecinie. Branża, która zajmuje się sprzedażą alkoholu w mieście, protestuje. Skierowała nawet sprawę do sądu, zarzucając, że nie było konsultacji projektu uchwały w sprawie nocnej prohibicji od 23 do 6 rano. Niektórzy właściciele nocnych sklepów wymyślili taki oto wybieg, żeby uniknąć zakazu sprzedaży i uniknąć nocnej prohibicji, że otworzyli bary w miejsce sklepów. No i w sprawie właśnie nocnej prohibicji 23.06 może wydłużyć, zadzwonił nasz stały wierny słuchacz.
Witam, Ryszard Słoni. Uważam, że nie do końca jest ustawa stworzona przeciw zakupu alkoholu rano. O godzinie 6 rano, kto chciałby sobie wypić przed pracą, nawet wychylić przed bramą, też tak robią, więc godzina 6 rano to jest bardzo zła godzina. Godzina powinna być już w jakimś mieście, jest godzina 10, 11, kiedyś była 13. Kiedy już wszyscy pracują, są zajęci i nie mają już dojścia do sklepów, wtedy powinna być sprzedaż prowadzona. Od godziny 10, 11, 13. To wtedy by naprawdę zadziałało. Pozdrawiam.
Czy to jest dobry pomysł? No, wygląda na to, że ma on swoich zwolenników, żeby ta nocna prohibicja była także, można powiedzieć, poranną prohibicją. Przy naszym telefonie pan Tomasz Popiołek, dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie dyrektorze, zarówno sam magistrat krakowski, ale także jedna z organizacji są za tym, żeby wydłużyć nocną prohibicję w Krakowie. Ona jest teraz od 5 godzin 30 minut do 5.30 od 24. Mówicie wszyscy zgodnie, że jest to zbawienne, że liczba interwencji policji związanych ze spożyciem alkoholu pod sklepami drastycznie spadła. Widzicie rzeczywiście taką potrzebę, żeby do godzin porannych, nie do 5.30, a na przykład do 8 czy do 9 wydłużyć zakaz sprzedaży alkoholu?
Tak, rzeczywiście obserwujemy to zjawisko, kiedy ludzie idąc na przykład rano do pracy, często wchodzą do sklepu i w godzinach porannych zakupują te przysłowiowe małpki. Wiemy, że sprzedaż małpek w Polsce wynosi prawie 400 tysięcy sztuk właśnie w tych godzinach porannych. Dlatego też tutaj w mieście w ramach Komisji Zrównoważonej Gospodarki Nocy, to jest taka komisja, która działa pod przewodnictwem naszego nocnego burmistrza, wystosowaliśmy do Ministerstwa Zdrowia, a także do posłów zasiadających w Sejmowej Komisji Zdrowia postulat, aby umożliwić gminom wydłużenie tych godzin zakazu nocnej sprzedaży w detalu, czyli w sklepach, do godziny 8 rano. Te statystyki właśnie nas do tego skłoniły, a także to, co obserwujemy idąc nawet rano do pracy i widząc te osoby, które już tam gdzieś sięgają po ten alkohol w tych godzinach porannych. Podobne wystąpienie również tutaj skierował prezydent naszego miasta i uważamy, że ta godzina 8 powinna być taką godziną, żeby te gminy miały możliwość do tej godziny te ograniczenia wprowadzać.
Bo gminy, panie dyrektorze, nie mogą same sobie tak wprowadzić takiej prohibicji, na przykład no już skrajnie mówiąc całodobowej czy do godziny 8, bo ustawa o wychowaniu w trzeźwości nakłada tam ramy 22.06. Prawda?
Tak jest. Ustawa nakłada takie ramy, dlatego apelujemy do ustawodawcy, aby te ramy wydłużyć do godziny 8. Pamiętajmy o tym, że my tylko możemy na podstawie tych przepisów ograniczać tą sprzedaż detaliczną. Tymczasem też w wielu miastach mamy problem całodobowych lokali gastronomicznych, prawda, które funkcjonują. No ale to jest jakby osobny temat, którego pewnie tutaj dzisiaj nie omówimy, ale też temat do ustawodawcy, do przemyślenia, czy coś w zakresie gastronomii należałoby zrobić.
A przede mną statystyka. statystyki. W lipcu 2022 roku krakowscy policjanci interweniowali 287 razy w związku ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych. Lipiec 2022 to jeszcze przed wprowadzeniem nocnej prohibicji w Krakowie, a w lipcu tego roku, kiedy już ta prohibicja obowiązywała, tylko 87 razy. To pokazuje, jak zmalała liczba interwencji. A czy u Państwa były takie przypadki jak u nas, że kiedy wprowadziliście nocną prohibicję, to przedsiębiorcy otworzyli w tych sklepach monopolowych, całodobowych, które już przestały być wtedy całodobowymi, jakieś bary?
Nie, nie było takich przypadków. My to też robiliśmy stopniowo w Krakowie. Najpierw było takie porozumienie w zakresie dobrych praktyk, dobrej sprzedaży, kiedy jeszcze nie było projektu uchwały nawet, ale to jeszcze w okresie przedcovidowym. Już wtedy przedsiębiorcy dobrowolnie przystępowali do takiego porozumienia i sami wielu z nich ograniczyło tą nocną sprzedaż. Później zrobiliśmy projekt uchwały, gdzie właśnie wprowadzono na terenie całego miasta te ograniczenia w zakresie nocnej sprzedaży alkoholu. I nie zaobserwowaliśmy takiego zjawiska, o którym pan redaktor mówi, żeby ktoś się tutaj przekształcał w jakąś działalność gastronomiczną i nagle ze sklepu robił bar, prawda, i na tej podstawie próbował funkcjonować. Także tego zjawiska w Krakowie nie było, a tak jak pan redaktor cytował te statystyki, rzeczywiście po 2 latach obowiązywania można powiedzieć, że jesteśmy bardzo zadowoleni, bo efekty, które przedstawia policja i straż, no są naprawdę bardzo pozytywne.
Czy u państwa były też takie obawy ze strony przedsiębiorców, że ta nocna prohibicja trwająca tylko 5 godzin i 30 minut spowoduje upadek biznesów? Potwierdziły się, czy tak jak w Szczecinie były jakieś pozwy do sądu wobec władz Krakowa, czy wobec Rady Miasta Krakowa?
Obawy oczywiście były ze strony przedsiębiorców, natomiast to się nie potwierdziło, więc też nie dotarły do nas jakieś sytuacje, informacje, żeby ktoś zamknął swoją działalność z powodu tego, że w tych godzinach nocnych nie może funkcjonować. Natomiast wcześniej w Krakowie była podjęta przez Radę Miasta Krakowa uchwała dotycząca tylko i wyłącznie jednej dzielnicy, w której zakazaliśmy sprzedaży alkoholu. To była dzielnica centralna w Śródmieście i wtedy przedsiębiorcy zaskarżyli tą uchwałę rzeczywiście do sądu. Natomiast postępowanie sądowe trwało na tyle długo, że w międzyczasie miasto już uchwaliło te przepisy, o których teraz rozmawiamy, gdzie na obszarze całego miasta wprowadzono to ograniczenie. Także ta zaskarżona uchwała tak naprawdę nigdy nie weszła w życie. Ta pierwsza.
No i jeszcze jedno pytanie, bo to nasi słuchacze podnosili, a także zwolennicy całodobowych sklepów monopolowych, że wprowadzenie takiej nocnej prohibicji sprawi, że pojawią się meliny, jakaś pokątna sprzedaż alkoholu, że rozwinie się taki nielegalny biznes w szarej strefie. Czy u państwa w Krakowie coś takiego nastąpiło?
Nie nastąpiło. Obawy też takie były i takie głosy w czasie dyskusji na temat wprowadzania tych przepisów się pojawiały, natomiast takie zjawisko nie ma miejsca i nie miało miejsca. Myślę, że to już nie są te czasy jak w minionym ustroju, kiedy rzeczywiście to zjawisko gdzieś tam sobie funkcjonowało. Pamiętajmy, że my mówimy o ograniczeniu tylko przez kilka godzin, a w tym czasie normalnie funkcjonuje też gastronomia, także myślę, że już tego typu zjawiska w poszczególnych miastach, które wprowadzają te ograniczenia, po prostu nie będzie, bo nie ma to racji bytu.
Czyli władze Krakowa są zdeterminowane, żeby wydłużyć tę prohibicję dla spokoju i bezpieczeństwa mieszkańców, ale także turystów.
Oczywiście, że tak. Pamiętajmy, że to oprócz aspektu tego porządkowego, prawda, ma też aspekt zdrowotny, prawda? No to też jest dbanie o zdrowie mieszkańców, zdrowie turystów i naprawdę zobaczymy, jak tutaj ustawodawca do tego podejdzie. Pamiętajmy, że w tej chwili trwają prace nad zmianą przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W tej chwili jakieś mają być ponowne konsultacje społeczne, więc może te pomysły i te postulaty zostaną w jakiś sposób uwzględnione.
Pan Tomasz Popiołek, dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa, pozdrawia Książęcy Szczecin Królewski Kraków. Dziękujemy bardzo.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia.
Do usłyszenia, a ja przypomnę, że prohibicję wprowadziło dotąd około 180 gmin w Polsce, najwięcej na Mazowszu, w Małopolsce i Wielkopolsce, Gdańsk, Bydgoszcz, Gdańsk, już mówiłem, Szczecin, Wrocław, Rzeszów, Katowice, Bielsko-Biała, Kielce, ale ostatnio w Warszawie projekt wprowadzenia nocnego zakazu sprzedaży alkoholu negatywnie zaopiniowały 3 warszawskie dzielnice. U nas także takie opinie negatywne ze strony niektórych rat osiedli były. A teraz w studiu Małgorzata Frymus, bo dziś o 20:00 cykl Zapytaj Eksperta. Dzień dobry, Gosiu, o czym dzisiaj?
Dzień dobry. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o tym, co niestety dotyka nasze dzieci, znaczy nas wszystkich dotyka. Hejt, stalking, agresja w szkole to jest to, co jest niestety codziennością. Ja wprawdzie już mam dorosłego syna, ale cały czas słyszę od moich znajomych, że dzieciaki doświadczają tego, czego nie powinny doświadczać w szkole, także od swoich przyjaciół, od swoich kolegów szkolnych. Myślę, że czasami dzieciaki nie wiedzą, że robią to zło swojemu koledze.
Nie ulega kwestii, że trzeba reagować i rozumiem, że ekspert właśnie podpowie rodzicom, jak reagować na hejt.
W ogóle jak o tym rozmawiać z dziećmi? Jak sprowokować rozmowę, żeby one chciały o tym porozmawiać i po prostu je na to też uczulić? Ale mamy eksperta, czyli Elżbietę Ciukrze, psycholożkę, która mam nadzieję pomoże nam do takich rozmów się przygotować.
Elżbieta Ciukrza ma także doświadczenie pedagogiczne, wiele lat pracowała w szkole, więc
no
będzie wiedziała, o czym mówi. Tak jest. I co, można pod czujnym 510 37 32 zadawać pytania?
Tak, można już teraz, czekamy na te pytania, a później ekspert pozostanie z nami i naprawdę jest dla Państwa, więc zapraszamy do Zapytaj Eksperta do Radia Szczecin na wieczór.
Godzina 20, zapraszała Gosia Frymus. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję, zapraszam.
A teraz 12.57, kończymy czas reakcji. Bardzo dziękujemy. Mariusz Tałekowski, Sławek Orlik i Janusz Wilczyński. Spotykamy się jutro po godzinie 12.